Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król. Dzisiaj w studio jest z nami Jarosław Litwiński, menedżer z ponad 20-letnim stażem, który z powodzeniem prowadził w swojej dotychczasowej karierze takie zakłady jak FAM, Victaulic Polska, Stradom S.A., Andoria Mot jako interim manager. Oprócz tego od kilku lat prowadzi firmę wspierającą przedsiębiorstwa produkcyjne oraz prowadzi swoją własną produkcję. Sam o sobie mówi, że jest mistrzem świata w wyprowadzaniu ludzi ze strefy komfortu. Jednym słowem, praktyk. I oczywiście Tomasz Król, wizjoner, twórca, inspirator, założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, autor bestsellera Lean Management po polsku 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje, w której opisał swoje prawie 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu zmian w polskich firmach produkcyjnych. Tematem, na który dzisiaj porozmawiamy, jest wąskie gardło w procesie. Dbać o nie, czy się go pozbyć?
No nie wiem, czy warto się pozbywać wąskiego gardła. Teoria ograniczeń Goldrata, bo tutaj chyba o nią trzeba by się najbardziej oprzeć, mówi, że dużo lepiej, wygodniej, sprawniej dla procesu jest, jeśli się ma wąskie gardło w środku, wewnątrz i potrafi je kontrolować, zarządzać. Bo na tym właśnie polega teoria wąskich gardeł, że czy TOC, czy jakkolwiek to nazwiemy. Mi osobiście bardziej odpowiada słowo bottleneck, czyli taka szyjka butelki, a wąskie gardło mi się jakoś tak kojarzy szerzej. Więc myślę, że warto kontrolować wąskie gardło, bo jeśli ono, pozbędziesz się go i będzie poza twoim procesem, no to nie masz na to wpływu. Czyli myślę tutaj o takiej sytuacji, że na rynku jest jakiś konkretny popyt i ty go realizujesz, jest fajnie, twoja firma rośnie, już pracujesz na 3 zmiany, pełny proces produkcyjny, pełny portfel zamówień, no i nagle ten popyt spada i ty nie jesteś na to przygotowany i to wąskie gardło stworzyło się na rynku i musisz teraz bardzo się starać, bardzo kombinować, żeby te twoje zasoby uzasadnić i obłożyć. Więc jeśli masz wąskie gardło u siebie, to dużo łatwiej i przede wszystkim higieniczniej się nim zarządza. Zatem raczej dbać o nie, mieć je pod kontrolą, a nie pozbywać się, tak myślę.
Okej, ja myślę, że Tomek, no dobrze zaczęliśmy ten podcast. Myślę, że warto zdefiniować, o jakiej lokalizacji wąskiego gardła rozmawiamy i myślę, że słysząc pytanie, które zostało zadane i to, co powiedziałeś, skupmy się na wąskich gardłach w organizacji, tak? No czyli tak. Skupmy się na tym, załóżmy, że dostaliśmy zamówienie, tak, mamy coś tam zrobić i z jakichś powodów część naszej organizacji, którejś z procesów, powiem tak, spowalnia wszystkie inne, powodując, że czekają na to, żeby dostać czy informację, czy wyrób, czy cokolwiek innego.
Tak, no warto też pamiętać, czy rozróżnić to, co Goldratt definiuje jako różne środowiska produkcyjne. On uważa, że te środowiska to są w kształcie V, w kształcie A, w kształcie T i w kształcie I. I to, jak się zapisuje na tablicy, to z VAT-em nie ma nic wspólnego. Ale środowisko V dla uproszczenia, no to jest takie środowisko, gdzie jest mało na dole, czyli mało surowców, mało komponentów, a wiele wyrobów. No na przykład, nie wiem, stal kupujemy w kręgach, to jest jeden czy dwa typy kręgów, a potem tworzy się z tego wiele wyrobów. To jest takie V, prawda? To się rozgałęzi.
Tu bym się trochę z tobą pokłócił. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą definicję tego wąskiego gardła. Ty jakby od samego początku zdefiniowałeś, że wąskie gardło jest na produkcji. Będąc w różnych firmach, doradzając różnym firmom, kilkukrotnie zaobserwowałem, że wąskie gardło to nie tylko wynika z tego, co się dzieje na produkcji, tylko bardzo często, na co nie wszyscy zwracają uwagę, bo nie mówię, że wszyscy tego nie widzą, że wąskie gardła czasami są w organizacji i to tej części organizacji, która nie przynosi wartości, bym nazwał, produkcyjnej i dodanej.
Bardzo to często. A gdzie na przykład?
Bardzo często jest to przepływ informacji. I wąskie gardło może być w procesie ofertowania. Dostajemy zapytanie od klienta.
No tak.
Rozsyłamy ją, bo każdy wydział jest zainteresowany, znaczy coś musi do jakąś odpowiedź dać i nagle się okazuje, że prosta odpowiedź, którą klient oczekuje w ciągu 2 czy 3 dni, bo chciałby ofertę dostać w miarę szybko, powiedzmy 2 tygodnie wyrób skomplikowany, ktoś nie przesyła właściwej informacji i czekamy. Wąskie gardło?
No tak, oczywiście.
Dostaliśmy inna rzecz. Dostaliśmy już dokumentację do zamówienie. Musimy przygotować dokumentację. I z jakichś powodów nie jest wykonywana dokumentacja na narzędzia, które się musimy wykonać, bo musimy na przykład podlecić coś na zewnątrz. Ja ostatnio miałem taką sytuację, tak? Związaną właśnie z dostawami. Inwentaryzacja. Podobno nie można było wprowadzić czegoś na magazyn. Przyjechał towar, który był potrzebny. Pani magazynierka powiedziała, że system był zawieszony, bo była inwentaryzacja, więc przyjęła materiał i nie zrobiła z tym nic. Wszyscy na ten materiał czekali i straciliśmy 3 dni, zanim się zorientowaliśmy, że mogliśmy coś produkować. Wąskie gardło?
No, trzy dni, naprawdę?
No, taka dobra organizacja.
No tak.
Ja bym powiedział tylko.
No tak, oczywiście, ja uprościłem to do procesu produkcyjnego, ale w ogóle w całym procesie oczywiście te wąskie gardła mogą być choćby w logistyce, w transporcie.
Tak, czasami wystarczy, że jest jedna osoba w firmie, która potrafi coś zrobić. No niestety jest tak, że jak pani Zosi nie ma, no to wiele procesów nie działa i wszyscy czekają, aż pani Zosia wróci z chorobowego, jak pani Zosia wróci z urlopu. To czemu tego nie robicie? Bo nikt tego oprócz pani Zosi nie potrafi. W związku z tym czasami wąskie gardło nie tylko jest związane jakby z samym procesem produkcji, z szybkością maszyny, ale z tym, jak wszystko w fabryce płynie, tak? Czyli z procesami.
No ale klasyka, to ciągle będę się odnosił do tej teorii ograniczeń, której jestem ogromnym zwolennikiem. I klasyka mówi tak, że jest 5 kroków skupienia, jeśli chodzi o postępowanie z wąskim gardłem. I ty pewnie to masz to właśnie na myśli w uproszczeniu. Czyli pierwszy krok to zidentyfikuj wąskie gardło, nie? Czyli jak mamy tą panią Krysię, Zosię, czy tego oferenta, który... Bo mówisz o ofertowaniu, ale to często wymaga różnych kalkulacji i tak dalej.
Ściągnięcia ofert z zewnątrz, bo czasami musisz się kogoś na zewnątrz zapytać. No.
A więc pierwszy krok to jest zidentyfikuj wąskie gardło. Ale drugi krok to nie jest pozbądź się tego wąskiego gardła, wyrzuć panią Zosię, albo zatrudnij jeszcze 3 osoby do pomocy. Tylko drugi krok mówi eksploatuj wąskie gardło. Czyli zrób wszystko, żeby ten proces przestał być wąskim gardłem. Czyli być może ta pani Zosia właśnie, tak jak powiedziałeś, musi zdobyć oferty na inne komponenty gdzieś tam z zewnątrz. Albo być może musi na przykład kalkulacje jakieś wykonać, albo coś tam jeszcze.
Albo trzeba pani Kasi powiedzieć, żeby też umiała robić to, co robi pani Zosia i generalnie wąskie gardło znika jakby z automatu.
Tak, no i to jest ten 4. krok, nie? Bo drugi to jest właśnie eksploatuj. 3. to podporządkuj wszystko temu ograniczeniu. Jeśli na przykład wyobrazimy sobie, że przedstawiciel handlowy powinien przynosić codziennie jak najwięcej zamówień, a jego dzień pracy jest wypełniony pisaniem raportów, dojeżdżaniem na miejsce, różnymi takimi rzeczami zbędnymi, które wprost nie przekładają się na spotkanie z klientem albo nawet na efektywne spotkanie z klientem, no to właśnie w tym 3. kroku w podporządkowaniu wszystkiego może opłaca się zatrudnić panią, która będzie rozliczać, albo pana, który będzie rozliczać przedstawicieli handlowych i jakby zwalniać ich z tej pracy takiej...
Kilka chwil temu rozmawialiśmy o tapicerach, tak?
Tak.
Jeśli tapicerzy są wąskim gardłem, to nie używasz ich do rozładunku samochodu.
No dokładnie, tak. Czyli podporządkuj wszystko ograniczeniu, czyli eksploatacji wąskiego gardła, to jest ten 3. krok. A 4. krok to jest ten, który nam się narzuca od razu jako taki oczywisty, ale często nie mamy na tyle determinacji, żeby dojść do niego jako do 4. kroku. To jest właśnie wzmocnij wąskie gardło. No i to może być zatrudnienie nowej osoby, nabycie nowych umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Ale ja uważam osobiście... oczywiście inspirowany Goldratem, że wąskie gardło to nie jest nic złego w organizacji. No to tak jak mamy butelkę, z której pijesz napój i można pić ze słoika oczywiście, ale wtedy tym wąskim gardłem będzie przepustowość twojego gardła, czyli już nie sama ta szyjka butelki.
No i nie wiem, co jest bezpieczniejsze.
No właśnie, bo oblejesz się tym płynem, który pijesz ze słoika. Jest takie wino japońskie, które jest w takich butelkach, jak gdyby słoikach. No i próbowałem go właśnie, to uważam jednak, że z tradycyjnej butelki lepiej się pije wino. Choć oczywiście już wiele lat
pijesz kieliszko. Ale wracam do eliminacji wąskich gardłem. Nie wiem, dlaczego wszyscy mówią, że wąskie gardła trzeba wyeliminować. Znaczy zawsze sytuacja wygląda następująco. Poprawimy, wzmocnimy jeden proces, okazuje się, że inny proces jest procesem spowalnianym. Generalnie zawsze jest coś takiego, co jest w danym układzie procesowym najwolniejsze.
Tak.
Jest coś, co taktuje organizację. Więc tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, jakbyśmy ciężko nie pracowali, oczywiście w złożonych organizacjach, które się składają przynajmniej z 3 albo procesów albo więcej, że wszystkie procesy są równo zbilansowane. W związku z tym w organizacji zawsze występuje wąskie gardło. Tak. Wiecz, kluczowym jest w projektowaniu procesów takie ich ustawienie, takie ich zbalansowanie, żeby to, co nam taktuje, miało jak najmniejszą różnicę w stosunku do pozostałych procesów, albo jest to proces, co ma czasami dobrą cechę. Jak masz coś, co taktuje wszystkie inne procesy, możesz to dobrze zaplanować, możesz to dobrze poznać i możesz dzięki temu wyznaczać rytm, jak organizacja pracuje. Druga rzecz jest taka, że dobrze, jak pewne procesy, powiem szczerze, mają zapasy mocy, no bo w sytuacjach krytycznych one są cię w stanie wspomóc. Oczywiście niedobre, jeśli coś ma 20% mocy, a coś ma 150, bo to znaczy, że jest strata, bo generalnie nie wykorzystujemy następujących zasobów. Ale zawsze w organizacji jest ta jednostka, ten obszar, ten proces, który jest wąskim gardłem. Mhm. I teraz jakby trzeba wypracować tylko metodologię poznawania tego wąskiego gardła. Oczywiście wróciłeś do klasyki i do teorii ograniczeń, tak? Mhm. Trzeba te kroki stosować, no i trzeba zawsze znaleźć ten moment, do którego warto to wąskie gardło jakby rozpracowywać, bo może rzeczywiście, tak jak już w którejś z dyskusji rozmawialiśmy, warto dokupić drugą maszynę i przestać się tym wąskim gardłem zajmować.
Są czasami prostsze rozwiązania, bo ja pamiętam taką plazmę, nawet w książce o tym napisałem, wypalarka plazmowa, która powiedziano, że jest wąskim gardłem całej firmy, bo jest tylko jedna i tak dalej. No i na moje pytanie, na ile zmian pracuje, odpowiedź padła, że na jedną. Więc jeśli pracuje na jedną, to znaczy, że nie jest wąskim gardłem, ponieważ a dlaczego na jedną? No bo nie mieliśmy pieniędzy, żeby przeszkolić operatora na drugą maszynę. Czyli z drugiej strony macie tyle pieniędzy, że jesteście w stanie je tracić.
I, tak? tu jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Bardzo często definiując, nazywając pewne rzeczy, nie zawsze dobrze dokonujemy analizy rzeczywistej sytuacji.
Tak, oczywiście.
Bo w tym momencie wąskim gardłem w tym procesie nie była wypalarka plazmowa, tylko był brak właściwej załogi.
Tak.
Więc miejsce jakby ocenili bardzo dobrze, ale tak naprawdę powód, dlaczego nie byli w stanie pracować, był inny.
Tak, ale dokupienie wypalarki to jest kilkaset tysięcy złotych, jeśli nie więcej, a dotrudnienie człowieka i przeszkolenie go, no to jest parę tysięcy.
Można go zatrudnić od razu przeszkolonego, dasz mu 300 no, więcej niż zarabiał kogoś innego i możesz rozmawiać, tak?
Tak jest. Więc pierwsza rzecz, naprawdę zidentyfikuj wąskie gardło, to nie znaczy, że wyobraź sobie, gdzie ono może być, tylko naprawdę upewnij się, że ten proces jest najwolniejszy w całej organizacji, a potem dopiero wspieraj go. Moim zdaniem, jak mówiliśmy w którymś z podcastów o organizacjach publicznych, firmach w cudzysłowie, to często takie, jest to bardzo powszechne, nie wiem, jak mam mam rodzinę czteroosobową i mam tylko trzy widelce, no to muszę dokupić czwarty widelec. Mówię to bardzo obrazowo.
Możecie jeść na raty.
No właśnie, a może warto by było sobie zadać pytanie, może dzieci będą jadły turami i wtedy na przykład nie potrzeba nam czterech widelców.
A ty zjesz dwa obiady.
Tak. No ale to okej, okay. No już nie używając tego przykładu, myślę, że możemy sobie to przełożyć bardzo prosto na maszyny czy na zasoby w firmie. Czasami wystarczy naprawdę ruszyć głową i czasami wystarczy trochę złamać ten paradygmat, którym myślimy, pracować na zakładkę, różne tam są rozwiązania, żeby uwolnić się od tego wąskiego gardła albo od ograniczenia, którym uważamy, że jest wąskie gardło.
No ja bym odszedł od biodu, taki przykład, który miałem dosyć dużo załogi w jednym zakładzie i był problem ciepłej wody. No bo okazało się, że jak wszystkie wydziały idą w jednym czasie tak. Się kąpać, no to tej ciepłej wody nie ma, no wiadomo, wydajność taka, jaka jest, taka jest. Wystarczyło, naprawdę wystarczyło zmienić układ zmian, czyli jedni zaczynali za 15, a drudzy kończyli 15 po, tak pracowali swoje 8 godzin, nagle problem ciepłej wody i ciasnoty w szatniach skończył się.
No tak, ja kiedyś byłem w takiej firmie, w której, no ona była w strefie ekonomicznej, powiedzmy w okolicach dużego miasta, ale strefa ekonomiczna taka wydzielona gdzieś na obrzeżach i byłem pod wrażeniem ilości samochodów, która cały czas się tam przewijała. Nie tylko w jakiejś określonej godzinie, ale po prostu cały czas jeździły autem. Jasny gwint, o co tu chodzi? No i oni mi wytłumaczyli, że powstawały olbrzymie korki, zaczęto pisać jakieś petycje do władz, no ale z drogi dwupasmowej może zrobić trzypasmową, nie można w nieskończoność rozbudowywać tej drogi. I firmy okoliczne dogadały się między sobą, w jakich godzinach mają zaczynać pracę, bo chodziło głównie o biura, no i o produkcję, że nie wszyscy jadą na szóstą, a potem nagle jest przerwa i o 14 wyjeżdżają, tylko 6:30, 7:30, 8:00. Dobrano tak ludzi, że nawet ci, którzy ze sobą dojeżdżają, nie czekali dłużej jak pół godziny. No, można to zrobić, oczywiście. Czyli warto po prostu, czasami Goldratt nawet mówi o tym, że wąskim gardłem mogą być przepisy, mogą być, nie mogę dokończyć tego zdania, bo przypomniałem sobie o bramkach autostradowych. To jest coś, co można by było zmienić bardzo szybko.
Ale chcą.
Tak, no właśnie, ale tak. No więc przepisy też mogą być wąskim gardłem, ograniczeniem naszym, które nie pozwala. Kiedyś czytałem o takim, znów nie pamiętam nazwiska, ale to już będzie tradycją tych podcastów, że coś zapominam, ale jeden z bardzo zamożnych ludzi, Amerykanów, zrobił bardzo dużo pieniędzy na tym, na imporcie butów, od tego zaczął. I okazało się, że jak zaczął importować buty, to wydano jakieś tam jakąś uchwałę, że nie można importować butów z Włoch czy skądś tam jeszcze, są jakieś olbrzymie cła i tak dalej, więc on zaczął importować te buty pojedynczo, a nie w parach i to już nie były buty, tylko dopiero je kompletował u siebie, więc da się takie ograniczenia złamać, tylko trzeba po prostu pomyśleć, nie można się poddawać, nie można się załamywać i nie można poprzestać na tym, że a dokupię sobie kolejną maszynę, to zmieni mi się wąskie gardło.
Mówiąc o maszynach, ja bym wrócił do jednego z naszych wcześniejszych podcastów, gdzie rozmawialiśmy o lakierni. Właśnie identyfikacja, co jest właściwie wąskim gardłem. Chciano zakupić nową lakiernię, wystarczyło dołożyć 4 osoby do istniejącej lakierni i nagle wydajność tej lakierni wzrosła ponad 2-krotnie, tak? I skończyło się wąskie gardło. Okej, wskaźniki, które ustalił poprzedni zarządzający, 4 osoby na lakierni zostały 2-krotnie przekroczone, ale tak naprawdę zaoszczędzono masę pieniędzy, jeżeli chodzi o inwestycje. Wydajność na jednej tony malowania na człowieka spadła. No i jeszcze się okazało, że skończyły się problemy z czasem dostawy.
No ja mam taki podobny przykład z huty szkła, gdzie wiadomo, że podawany jest gaz cały czas, żeby ten płomień czy piec odpowiednio zasilać. No i teraz wygaszenie tego na pół godziny przerwy śniadaniowej powodowało olbrzymie koszty. W związku z tym nie wygaszano pieca i pół godziny on pracował jałowo, czekając na ludzi, którzy byli na przerwie. No i wystarczyło zrobić przerwę rotacyjną, żeby problem się skończył. Też dotrudniono jednego człowieka, który kompensował, powiedzmy, każdemu przerwę. No wiąże się to oczywiście z jakimiś niedogodnościami, że nie można sobie porozmawiać przy papierosie na przerwie. No ale chodzi tutaj o to, jak to mówił jeden z moich ulubionych dyrektorów, żeby pies kręcił ogonem, a nie ogon psem. Więc my musimy się zastanowić, czego my od tego procesu potrzebujemy. Każdy z tych pracowników, który szedł na przerwę, też w jakimś sensie zależał od tego pieca, no bo ten piec ich karmił, mówiąc wprost.
Ale nie wszyscy to rozumieją.
No dokładnie. Dlatego wracając jeszcze do, albo kontynuując temat wąskiego gardła, myślę, że warto jest zrobić sobie taką analizę procesu. Często może być sytuacja taka, jak mamy proces na przykład produkcję jednostkową, że nie będziemy wprost widzieć tego. Dzisiaj wąskie gardło jest w jednym miejscu, jutro będzie gdzie indziej. Czy masz jakiś pomysł, jak sobie z takim czymś poradzić?
Znaczy, powiem tak, większość problemów procesowych, a wąskie gardło jest jednym z problemów procesowych, tak naprawdę można bardzo szybko zaobserwować, analizując przepływy i analizując procesy w danym zakładzie. Tak? Czy to są procesy, powiem szczerze, informacyjne, dokumentacyjne, czy procesy, powiem szczerze, produkcyjne. To jeśli pookreślamy sobie obszary, które analizujemy, wejścia, wyjścia, co kiedy, sprowadzimy kilka podstawowych wskaźników, bardzo szybko jesteśmy w stanie zobaczyć tak naprawdę, co powoduje wąskie gardło. Bardzo często jest tak, że sposób planowania tego, jak materiał płynie przez proces, powoduje wąskie gardło, bo chociażby jedna rzecz, ktoś się przyzwyczaił do tego, że on coś robi, składa 10 elementów do kosza, ale zajmuje mu to godzinę i przesyła ten kosz. Maszyna wcześniej, na przykład z jakichś powodów, godzinę stoi, dopiero potem dostanie 10 koszy z 10 obrabiarek wcześniej. No i nagle się okazuje, że ona nie wyrabia, chociaż kalkulacyjnie wyglądałoby, że jest wszystko okej. Więc odpowiednio planując na przykład bufory albo kolejność produkcji pewnych elementów powoduje, że można wąskie gardło wyeliminować tylko właściwym przepływem i właściwym planowaniem.
No tak. Ja też miałem taką sytuację zupełnie niedawno, że planista, patrząc na wymogi procesowe, zaplanował produkcję jako obłożenie dla 60 pracowników danego wydziału. A okazało się, bo normalnie było 100, ale akurat w tym okresie było 60, bo korzystano z sił zewnętrznych, których akurat wtedy nie było. Czyli dla tych 60 paru pracowników zaplanował pracę. Według tabelek w Excelu się wszystko zgadzało, a produkcji nie można było wykonać, bo wśród tych 60 był tylko jeden, który umiał wykonać jakąś tam konkretną operację i tam się wszystko zablokowało. Więc akurat niestety było to na początku. początku procesu i 50 osób nie miało co robić.
No ale może dobrze, że się tak zdarzyło, bo sobie uświadomili, że tak naprawdę powinni analizować wszystkie elementy,
umiejętności.
Nie tylko to, czy mamy materiał, nie tylko to, czy mamy maszyny, nie tylko to, czy mamy energię, ale tak naprawdę musimy patrzeć na to, czy mamy operatorów.
Mhm. No to jest też zasób, można powiedzieć, organizacji w jakimś sensie. Więc wąskie gardło, czyli tutaj sobie już doszliśmy do tego, do wspólnej konkluzji, że ono powinno być w organizacji, prawda? Czy to jest proces produkcyjny, czy tam szerzej spojrzymy, więc ono powinno być w organizacji, a nie na zewnątrz, bo wtedy mamy szansę je kontrolować.
I mamy szansę wpływać na to, jak ono pracuje.
Tak. No i teraz warto jeszcze powiedzieć o tym, jak oceniać takie wąskie gardło. No bo jeśli mamy, wyobraźmy sobie 10 różnych maszyn, tak obrazowo mówiąc, to mogą być ludzie, mogą być procesy, jakkolwiek, ale 10 różnych maszyn i liczymy dla nich wydajność, albo jeszcze uśredniamy na przykład i ona jest na poziomie 87,5% i wszyscy są w niebo wzięci, bo nikt nie ma takich wyników w całej korporacji, ale tylko jedna z tych maszyn jest wąskim gardłem, to jaki sens ma liczenie wydajności na pozostałych maszynach? No, moim zdaniem nie ma to sensu, bo tamte maszyny, tak jak powiedziałeś, może nawet lepiej, jak mają większe możliwości produkcyjne, bo są w stanie szybciej dostarczyć to, co potrzebuje to wąskie gardło.
Znaczy powiem tak, na pewno powinniśmy zwrócić baczną uwagę na owskaźnikowanie wąskiego gardła i wąskie gardło powinno być owskaźnikowane najlepiej, tak, najmocniej i w największej ilości obszarów.
I jeśli liczymy wydajność, to...
To liczymy wydajność, tak, fabryki jako wydajność wąskiego gardła i robimy wszystko, żeby wąskie gardło nie stawało więcej niż, tak, powinno stać.
No bo każda minuta, czy to już taki truizm, każda minuta utracona na wąskim gardle to jest minuta stracona w całym zakładzie bezpowrotnie.
Wracając do tych pozostałych procesów, też bym je obserwował, no bo z drugiej strony, jak uświadomię sobie, że na jednej maszynie pracuje pan, który wykorzystuje tą maszynę tylko w 50... Bo maszynę już mam i tak ją amortyzuję, i tak ją amortyzuję, już nic z nią nie zrobię. Ale jest pan i 50% czasu pracuje, a 50% czasu, powiem szczerze, udaje, że pracuje, no to generalnie mogę mu dać jeszcze dodatkowo inne zajęcie. Tak,
tak? Oczywiście.
Więc niewskaźnikowanie pozostałych procesów, no nie ma najlepszego celu, więc ja myślę, że każdy proces powinien być owskaźnikowany, a wąskie gardło powinno być traktowane w sposób szczególny.
Ja uważam, że wskaźniki powinny być dla różnych obszarów w procesie, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że jeśli mierzymy wydajność, to właśnie na wąskim gardle, a na przykład to, co jest przed wąskim gardłem, możemy oceniać z bufora, z kanbanu, z tego, że wąskie gardło ma z czego produkować, bo te maszyny powinny dostarczać jakieś komponenty, aby nie zatrzymać wąskiego gardła.
Oczywiście, tak.
Czyli to samo oczywiście dotyczy innych pracowników, bo jeżeli akceptujemy, że maszyna nie pracuje połowy czasu, to jest okej, okay, ale miejmy świadomość, żeby właśnie nie udawać, nie markować pracy, bo maszyna nie markuje pracy najczęściej, ponieważ cały czas pracuje w takim samym cyklu, no ale ludzie często mają takie tendencje, że jeśli organizacja, jest takie powiedzenie, powiedz mi, jak będziesz mnie oceniał, a tak się będę zachowywał. I ludzie nie są idiotami, to już wiemy, więc oni zachowują się dokładnie tak, jak od nich oczekujemy. Jeśli myślimy, że oni mają obłożyć swoją pracę w 100%, to na wszelkie różne sposoby udowodnią nam, że pracują. I warto powiedzieć im, słuchaj, no to masz pracę od teraz do 12, a o 12 zajmij się inną maszyną albo po prostu iść do domu i przyjdź wtedy, kiedy będzie więcej zamówień. To jest oczywiście uproszczony model, ale wiem, że w niektórych firmach tak to funkcjonuje, czyli są takie momenty, kiedy pracuje się po 12 godzin dziennie, a są takie, kiedy pracuje się po 3 godziny dziennie, bo po prostu nie ma tak dużej ilości zamówień. W takim jaskrawym przykładzie, jaki często podaję na szkoleniach, to jest na przykład budka z lodami w Kołobrzegu. Wyobraźmy sobie, jeśli oczywiście w Kołobrzegu jest ciepło, bo czasami różnie bywa. Ale wyobraźmy sobie, że od czerwca do, nie wiem, końca września masz bardzo duży popyt i ustawiają się kolejki przed tą twoją budką, no to może warto dotrudnić kolejną osobę, pracować po 12 godzin dziennie i tak dalej, żeby obsłużyć klientów. Ale w styczniu oczekiwanie takiego samego popytu jest po prostu błędem, jeśli nie głupotą, bo wiadomo, że tyle ludzi nie będzie przychodzić. Więc zamknięcie tej budki w ekstremalnym przypadku, albo przynajmniej zmniejszenie ilości czasu pracy, pracochłonności jest jak najbardziej uzasadnione i nie ma sensu się upierać, że mam mieć taką samą obsadę, takie same godziny otwarcia, dlatego że po prostu wierzę w to, że ludzie przyjdą po lody.
No, nic dodać, nic ująć.
Pracowałem kiedyś dla firmy, która produkuje znicze i rzeczywiście tamten proces produkcyjny zaczynał się, no, szedł pełną parą od lipca, bo to stany magazynowe były już robione, do mniej więcej połowy listopada, no a potem nie było już tyle pracy. No i oni akurat kompensowali sobie to produkcją świec takich okolicznościowych. Część załogi odchodziła, bo była tylko na kilka miesięcy zatrudniana, a część produkowała takie świece ozdobne, które cały czas, na które cały czas był rynek, które się cały czas sprzedawały.
Tomek, ale rozmawiając o tych wąskich gardłach, ja ci w pewnym momencie przerwałem i dokonaliśmy dosyć dużej dygresji, wydaje mi się, że uciekliśmy. Rozmawiałeś o typach, tak? Chciałeś wyjaśnić jakby teorię typów wąskich gardłów. Myślę, że dobrze by było, jakbyś dla naszych słuchaczy do tego wrócił.
No tak, typy środowisk produkcyjnych, ale po tej dygresji, która może była potrzebna, widzę, że to są po prostu typy różnych organizacji, bo niekoniecznie musi to na produkcji się zasadzać. No to jest VATI, czyli V to jest takie, gdzie masz mało surowca, a bardzo dużo wyrobów gotowych. A jest odwrotne, czyli masz bardzo dużo wyrobów gotowych, surowców, a jeden wyrób gotowy, na przykład telefon może być czymś takim, tak? Że jest jeden telefon z wielu bardzo różnych komponentów złożony. Środowisko T to jest takie, gdzie w zasadzie przypomina to linię produkcyjną, ale na końcu konfekcja powoduje, że jest wiele wyrobów. Na przykład wyobraźmy sobie proces produkcji sosów. Jest to sos w powiedzmy dwóch, trzech wielkościach słoików produkowany, a na końcu naklejamy etykietę, która mówi na jaki rynek, jaki to jest sos i tak dalej, więc to jest ten model T, czyli dopiero na końcu następuje tak zwane różnicowanie produktu. I model I, czyli linia produkcyjna od początku do końca jeden wyrób. I dotykając tego, no to jeszcze jest pojęcie to się nazywa fachowo punkt różnicowania wyrobu. I to jest też bardzo ciekawe, żeby wiedzieć o tym, gdzie on następuje. Jeśli on jest na końcu, to inaczej będziemy się zachowywali, a jeśli jest na początku, to też inaczej musimy do tego podchodzić. Mogę powiedzieć to zresztą, co często na szkoleniach mówię obrazowo, że kiedy pracowałem w zakładzie Opla, w którym zresztą razem się spotkaliśmy, to numer VIN, numer pojazdu, nabijany był na samym początku procesu, w spawalni. W spawalni, dokładnie na płycie podłogowej, czyli dosłownie potłoczni, to był pierwszy proces w spawalni, nabijano numer VIN i to oznaczało, że ten samochód już, ta podłoga oczywiście, która będzie samochodem, ma już konkretnego klienta w konkretnym kraju, z konkretnym wyposażeniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co to robi? To powoduje po pierwsze długi czas oczekiwania dla klienta, a po drugie, jeśli ja popełnię gdzieś błąd na którymkolwiek etapie procesu, no to muszę wrócić z powrotem do tej podłogi, żeby ten sam samochód wykonać. A teraz jeśli przesuniemy ten punkt różnicowania i tutaj podam fabrykę BMW, w której byłem w Monachium kiedyś, tam produkuje się karoserie w dwóch różnych typach i dopiero po lakierowaniu tej karoserie są dokładnie produkowane, to był model 3 sedan z dachem panoramicznym i zwyczajnym i dopiero przy lakierowaniu, pobierając ten samochód, ja nadaję mu konkretne, czy jakby dedykuję go dla konkretnego klienta. I pierwszą czynnością na montażu wówczas jest nabicie numeru VIN. I tylko, że on już nie był w taki sam sposób nabijany, grawerowany, tylko po prostu przyklejany na pojazd. Więc przesunięcie tego punktu różnicowania wyrobu powoduje, że mam większą elastyczność w doborze produktów. Czas dla klienta jest krótszy. No i oczywiście, jeśli popełnię jakiś błąd, to on nie ma tak dużych konsekwencji jak w tym wcześniejszym modelu. Czyli im później ja ten wyrób dla klienta skonfekcjonuje, tym lepiej dla procesu.
I tym tak naprawdę mamy mniej wąskich gardeł.
Jarek, a tak z ciekawości, jak ty identyfikujesz wąskie gardło? Co powoduje, że ty uważasz, że ono jest akurat tam, gdzie uważasz, że jest?
Powiem tak, no jestem przekonany, że widzę procesy. Wchodzę na zakład produkcyjny i przechodząc przez zakład produkcyjny widzę obszary, które moim zdaniem są potencjalnymi. Mhm. Obszarami, gdzie mogą występować wąskie.
A, tu się złapałem, bo mówisz o procesie produkcyjnym, a jak to jest proces nieprodukcyjny?
Ja to w takim razie rozmawiam z osobą, rozmawiam z osobą jedną, drugą, trzecią, bo przeważnie w procesie jest kilka osób i zaczynam, zadając dobre pytania, jestem w stanie zorientować się, w w którym miejscu procesu mogą występować wąskie gardła.
A jeśli to jest ofertowanie, to jak do tego dochodzisz?
No to musisz przejrzeć, to jest takie pierwsze wrażenie. I czasami to pierwsze wrażenie, znaczy w większości przypadków, biorąc pod uwagę to, że mam doświadczenie, a dwa, większość zakładów w jakiś sposób jest podobny, tak?
Mimo tego, że procesów,
znaczy mimo tego, że one produkują inne wyroby, to one w jakiś sposób są podobne, więc w większości przypadków one się prędzej czy później potwierdzają. Ale są takie wąskie gardła, które nie są oczywiste. No i wtedy niestety trzeba dokonać głębszej analizy i trzeba wrócić do tego mojego ulubionego narzędzia, czyli trzeba przejrzeć procesy.
No dobra, a tak sobie pomyślałem, byłeś...
Przypomniało mi się, właśnie to pytanie, które mi zadałeś, przypomniało mi się. W jednej z firm robiłem analizę procesów, bo też był problem z planowaniem. Uh-huh. I to planowanie wpływało później na to, jak wyglądała produkcja i wpływało na lead time. Uh-huh. Bo o tym też w jednym z podcastów rozmawialiśmy. I poprosiłem i stwierdziłem, że w planowaniu jest jakiś problem. Uh-huh. Jeszcze nie wiedziałem jaki. I słuchajcie, poprosiłem właściciela procesu, żeby opisał kolejne kroki planowania. Uh-huh. Pierwszy raz w życiu, zajmowałem się osobiście planowaniem, pierwszy raz w życiu widziałem, że kroków planowania od momentu otrzymania zamówienia do momentu wydania planu produkcji, planu na produkcję, to tych kroków było ponad 40.
Ojej. Naprawdę?
Tak, ale to wynikało z tego, że ktoś sam sobie skomplikował proces. Mhm. Pracowaliśmy nad tym procesem planowania około 2 miesięcy. Po 2 miesiącach mieliśmy 4 podstawowe kroki, którymi byliśmy w stanie załatwić proces planowania. Oczywiście te kroki były krótsze, dłuższe. No i okazało się, że też problemem była komunikacja z działem handlowym. Uh-huh. Bo okazało się, że dział produkcji, dział planowania nie wiedział, że dział handlowy może im tą informację dać. Szukali tej informacji gdzie indziej. Okazało się, że dla działu handlowego ta informacja to był pikuś, ale oni nigdy tego nie dawali, bo nikt tego od nich nie chciał. Potem się okazało, że oni chcieli produkcji dać jakąś informację, bo kiedyś dawali. Ale produkcja tej informacji nie potrzebowała, w związku z tym przestali jej szukać. No i nagle się okazało, że w czterech podstawowych krokach da się załatwić proces produkcji. Mhm.
No dobra, a jak mówimy o identyfikacji wąskiego gardła jeszcze, dam ci taki prosty przykład. Na pewno chodzisz do lekarza, tak jak każdy...
Jestem już w tym wieku, że już chodzę.
No tak, ale wszyscy wiemy, że NFZ ma problemy, są tam dowcipy na ten temat, tych terminów, przyjęć i tak dalej. Gdzie tam jest, twoim zdaniem, w tej służbie zdrowia, w obsłudze pacjenta, gdzie tam jest wąskie gardło?
Znaczy generalnie to, co kiedyś powiedziałeś, w przepisach.
Okej. Okay. Jak to poprawić?
Ale powiem tak, jeśli chodzi o poprawę służby zdrowia, to wszyscy w Polsce są specjalistami. Myślę, znaczy mam kilka pomysłów, ale myślę, że to nie jest... To musiałby być osobny podcast. Mhm.
No, ja też doszedłem kiedyś do tego wniosku, jak się zastanawiałem nad tym, bo...
Ale prosta rzecz. Prosta rzecz. Czekanie w byłem ostatnio, czekałem u ortopedy. Przyszedłem o 8 rano, zostałem przyjęty około 15. Wystarczyłoby jedną rzecz. Jestem umówiony na dany dzień. Aha. Dzwonię, dostaję numerek. Średnio wiemy, że pacjent u lekarza jest od 10-15, może pół godziny, w zależności od specjalisty.
Czyli mierzenie po prostu.
Żeby procesu, ktoś to pomierzył. Tak. Jak mam numer 15, to przychodzę po 4 godzinach, 15 minutach. I w tym momencie, jak nawet poczekam pół godziny, albo przyjdę 15 minut wcześniej, bo tak mi powiedzą, i poczekam 15 czy 20 minut, to i tak nie tracę 6 godzin na to, żeby tam czekać.
Dokładnie.
I taka prosta rzecz.
Można by też w ogóle rejestrować się online, czy jakkolwiek inaczej uprościć ten proces. Ale ja sobie właśnie o tym myślałem, bo też ten sam przykład, że przychodzisz na 1 godzinę, wszyscy przychodzą na 8 i czekają do skutku, na przykład w poradni okulistycznej tak jest, ale pewnie w większości. No i teraz z punktu widzenia teorii wąskich gardeł, jeśli wąskim gardłem jest właśnie ten lekarz, ten specjalista, to może lepiej, jak ci ludzie czekają na niego, a nie on czeka na nich.
No bo wtedy jest ważne.
No tak, ale z punktu widzenia obłożenia zasobu, wtedy masz tak, że ta przychodnia zarabia, mówiąc w uproszczeniu...
No chyba, że sprzedaje kawę.
Na tym lekarzu. No właśnie, to jakby jest pojęcie klienta i tego zasobu wąskiego gardła.
Ale po co masz czekać 5 godzin, jak możesz poczekać godzinę? Wystarczyłoby trochę tylko poprawić ten proces.
No tak, ale jak się spóźnisz, bo tak mi pani tłumaczyła, jak się spóźnisz, to lekarz będzie na ciebie czekał?
Dobrze, to niech ci powie, że masz być na pierwszą, to niech ci powie, że masz być o 12. Poczekasz tylko godzinę, nie czekaj tam od 8.
No tak, tak. Też bym tak to zrobił.
Można założyć jakąś barierę ryzyka, ale znowu wracamy do wskaźnikowania. Póki nie będziesz mierzył pewnego procesu i nie wiesz, ile osoba siedzi u lekarza, to generalnie nie wiesz...
Ale wie pan, tego się nie da zmierzyć.
Nie ma takiej rzeczy, której się nie da zmierzyć.
Oczywiście.
Nawet taka prosta rzecz. Wiedząc, z kim... Większość pacjentów znamy. wiemy, czy ktoś przychodzi ze skaleczeniem, a ktoś przychodzi z rozwalonym biodrem, kręgosłupem i inną rzeczą.
Czyli lepsza diagnoza na początku.
Można by było założyć, jak wiemy, do specjalisty idzie się ze skierowaniem. Mhm. I wiemy, że lekkie przypadki, można je podzielić lekkie i ciężkie, tak? Lekkie przypadki przyjmujemy na początku i mieścimy 10 ludzi na godzinę, a ciężkie przypadki to są 2 osoby na godzinę i przyjmujemy ich później. Dałoby
się?
Oczywiście.
Można też zrobić poczekalnię, w której się przygotowuje tego pacjenta, nie wiem, wyposaża go w Enflon, czy tam przypadku ortopedy, nie wiem, on się na przykład rozbiera wcześniej i wchodzi już do lekarza na badanie, a nie po to, żeby lekarz powiedział mu, proszę zdjąć spodnie, prawda? Jest szereg różnych rozwiązań, myślę, które... Ale mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś o tym, że przychodzisz o 12, a nie o 13, czyli skracasz bufor po prostu, bo tak masz bufor od 8 i ten bufor wynosi 50 pacjentów i oni czekają na nie wiadomo co. I gdybyśmy sobie to do hali produkcyjnej odnieśli, no to jest ogromny obszar, w którym leżą produkty, których być może, czy półwyroby, których być może nigdy nie użyjesz, prawda?
No tak, akurat lekarzowi to jest wszystko jedno, bo on za to nie płaci, ale no z drugiej strony pani w recepcji musi przyjmować zniecierpliwionych pacjentów i wysłuchiwać ich nie najlepszych komentarzy.
Tak, no i oczywiście nie ma tylu krzeseł na korytarzu i tak dalej, i tak dalej. A gdyby ten bufor zmniejszyć do tej godziny, czyli do bezpiecznego poziomu, że wąskie gardło będzie miało zajęcie, plus mieć w odwodzie numer telefonu do kolejnych pacjentów z kolejki, żeby ich poinformować, żeby wcześniej przyszli, a w bufecie dobrą kawę, no to rzeczywiście ten proces by się znacznie poprawił.
Nie ma procesów, których się nie da poprawić.
Tak jest i z tego żyjemy. Dlatego jeśli was to do czegoś zainspirowało, to chętnie wysłuchamy waszych komentarzy, opinii, pytań, wątpliwości. Nie wiemy wszystkiego jeszcze z Jarkiem, ale zmierzamy do tego, żeby cały czas się doskonalić, rozwijać. Więc bardzo chętnie posłuchamy waszych opinii na ten temat. Nie wahajcie się pisać komentarzy i do usłyszenia następnym razem.
Nawet jak nie wiemy, to wiemy, kogo się zapytać. Dziękuję.
Dzięki.
Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.